Jest godzina 8:43, a gościem Poranka Wnet jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Otworzyłem Gazetę Polską na 14 stronie i cytuję: narodowcy w służbie lewactwa. Pseudonarodowcy stają się dzisiaj wielką nadzieją liberalnej lewicy. W USA, prowokując konflikt między Polakami i Żydami, mogą doprowadzić do zwycięstwa demokratycznego kandydata. W Polsce odbiorą PiS-owi parę procent i dzięki temu powstanie pierwsza po 1989 roku rząd liberalno-lewicowy z punktu widzenia światowego lewactwa marzenie. To są refleksje po pobycie w Stanach Zjednoczonych.
Po pobycie w Stanach, ale też już po zapowiedziach w Polsce, bo zdaje się, że takie lewackie, radykalne organizacje żydowskie miały doskonały pomysł. Nie doceniliśmy tego, jak sprowokować konflikt, który rozwali zaplecze Trumpa. Tu między była ustawa 447, bo było wiadomo, że Trump wygrał dzięki dwóm mniejszościom, polskiej i żydowskiej. I żeby doprowadzić do tego, że Trump przegra najbliższe wybory, trzeba po prostu skłócić te mniejszości, żeby Trump musiał albo wybierać, albo żeby obydwie miały ze sobą problem. No i udało się. Tak? Znaczy wprowadzono ustawę, która wprawdzie nie działa i nie ma większego sensu prawnego, bo w Polsce przecież ani grosza nie oddaliśmy na tej podstawie tej ustawy i nie zamierzamy oddawać, to już wyraźnie rząd zadeklarował. Chyba, że się zmieni rząd, no to wtedy może być problem. Natomiast rzeczywiście on buduje konflikt w zapleczu Trumpa. Do tego jest wykorzystywana Polonia, ale do tego są też wykorzystywane organizacje żydowskie, te takie bardziej lewicujące. No i one się przerzucają tylko hasłami, bo sobie pomagając, żeby było śmieszniej. Na czele na przykład niektórych polonijnych protestów stoją ludzie, no, których zidentyfikowaliśmy ewidentnie jako ludzie powiązani z tamtym systemem. Jeden z tych ludzi zresztą wyrzucony od nas za antysemicką prowokację przed szczytem NATO. To była ewidentna prowokacja, to w ogóle nie było wątpliwości, która miała utrudnić rozmieszczenie wojsk amerykańskich na terenie Polski. To jest resortowe dziecko z takiej dobrej komunistycznej rodziny, który się nagle objawił i stał się prawicowcem, tak, nawet tak radykalnym, że teraz broni w kilkadziesiąt osób interesów polskich, no, w taki sposób, że rzeczywiście Polska ponosi przez to coraz większe straty.
Bo byłeś w Stanach Zjednoczonych w trakcie tych demonstracji przeciwko 447.
No ta sprawa jest dla mnie jakaś tajemnicza, bo ja od pół roku planowałem wizytę i nagle dowiedziałem się, że akurat w tym momencie grupa kilku osób, którym rozpoznawałem, tak, bo oni się przewinęli też przez kluby albo przez inne polonijne organizacje, postanowiła robić te demonstracje. One były robione bardzo szybko, więc one nie mogły się udać. Rzeczywiście no, te kilkadziesiąt osób w Nowym Jorku czy w Los Angeles to nie był pokaz siły, tylko raczej zachęta do uruchomienia tej ustawy, bo oni po prostu przypomnieli. New York Times i inne gazety amerykańskie były pełne tekstów o polskich antysemitach i konieczności uruchomienia 447. No to po prostu szaleństwo z punktu widzenia.
Ale
nawet...
Ale dlaczego o polskich antysemitach, a nie o polskich patriotach?
No, bez względu już na to, czy New York Times pisze prawdę, czy nie, no to ci ludzie, ja sam to słyszałem, posługują się czymś i to nie jest żadne przeczulenie, co można nazwać stricte hasłami antysemickimi, no bo teksty w stylu, że wojska amerykańskie są po to, że w Polsce, żeby Żydzi ograbili Polskę, no horrendalne zupełnie, taki poziom, test tu na głupotę dla przeciętnego człowieka, no ale dla kogoś oddalonego od Polski to działa, tak, bo on nie wie, co się dzieje i takie przekonanie, że tu rząd Polski razem z Gazetą Polską postanowił sprzedać Żydom czy Ukraińcom Polskę, bo chcą wojsk amerykańskich, no to do jakiejś tam grupki trafi. To są małe grupy. Ale to może spowodować demobilizację jakiejś części prawicowego elektoratu. Jeden z skutków prawdopodobnych w przypadku elektoratu Trumpa, czyli tam w USA, kiedy no, czasami kilkoma tysiącami głosów w jednym stanie on zdobywał większość głosów elektorskich w tych swing state, no to może mieć to zupełnie kluczowe znaczenie i rzeczywiście należy tym lewakom amerykańskim pogratulować pomysłu na użycie Polaków do uwalenia mu kampanii. Natomiast w przypadku Polski no to łatwo jest policzyć. No PiS balansuje ciągle na granicy większości rządowej. W każdym sondażu to jest tak, że on ma albo 220 mandatów, albo 240 mniej więcej. Czyli to jest taka zależy od rozkładu głosów rzędu 1-3%. Czyli te 1-3% wyrywane z elektoratu PiSu w wyborach parlamentarnych spowoduje, że do władzy wróci Tusk, który notabene właśnie w sprawie 447 był prekursorem, bo podpisał tak zwaną deklarację teresińską, do której ta ustawa wprost nawiązała. obowiązuje, tak? Czyli oni doprowadzą do tego, że te lewackie organizacje, które dzisiaj nie mają, nic nie mogą zrobić na podstawie tej ustawy, dostaną od nowego rządu, czyli Tuska w prezencie, rzeczywiście jakieś pieniądze.
To mówisz już o właściwie dosyć silnej konfederacji, która też w okolicach 4%, 4-5% czasami...
2 do 5 ma tak
w sondażach. Czasami przekracza próg wyborczy, że są to te głosy, a jak słyszysz tą retorykę, bo rzeczywiście ta retoryka jest mocna, retoryka, która podkreśla antynarodowość rządu Prawa i Sprawiedliwości, to co myślisz?
No, podkreśla antynarodowość, ale zobaczmy, co głoszą jej liderzy, bo zwykle to jest tak, że ten średni szczebel i elektorat jest bardziej radykalny od liderów, którzy są umiarkowani. Tu jest odwrotnie. No Korwin-Mikke, który wprost broni Adolfa Hitlera, już na starość mu się w tej głowie naprawdę poprzewracało, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby jakiś Polak mógł bronić Adolfa Hitlera, a niestety no, mamy do czynienia z poważnym problemem pod tym względem. Czy Braun, który no, chce monarchię wprowadzać. No, tam są naprawdę postacie jak z bajki, tak? Tylko, że to są raczej czarne Piotrusie. No teraz ktoś mówi, no to niech się dogadają. No jak Jarosław Kaczyński miałby się dogadywać z kimś, kto broni Hitlera? No przecież byłby skończony. Większość elektoratu by od niego uciekła. Polacy znowu są robieni w konia, tak? I są robieni przez lewicę, która wykorzystuje no, ludzi urwanych z choinki. Ale to jeszcze, że jest taka walka polityczna, każdy ma prawo istnieć na scenie politycznej, każdy ma prawo walczyć o głosy. Natomiast no, jednak to, że oni nawiązują do najbardziej szkodliwych dla Polski hasłów, najbardziej, już trudno sobie wyobrazić, jak wyrzucenie wojsk amerykańskich, jak popieranie nazizmu, czy obrona Hitlera, to przecież to trudno sobie wyobrazić, co dzisiaj może większe szkody Polsce przynieść i nazywają się narodowcami. No przecież to się nóż chyba tym, którzy tą ideologię wyznają, powinien w kieszeni otwierać. No, jakim prawem nawiązują w ogóle do tej ideologii? Żaden polski narodowiec nie ma prawa bronić Adolfa Hitlera. Socjalisty, który napadł na Polskę jako pierwszą i wymordował miliony Polaków.
Korwin-Mikke, a w jakiej wypowiedzi on usprawiedliwiał?
Atakując polski rząd, że nie chce Irvinga wpuścić, tego publicysty, który podważa Holokaust, mówił, że Hitler mógł nie wiedzieć o Holokauście. No naprawdę, żyjemy w czasach, w których takie wypowiedzi mogą świadczyć tylko o utracie części kory mózgowej. Hitler nie tylko wiedział, ale doskonale brał udział w planowaniu Holokaustu i w pełni za to odpowiada. No, ja nie myślałem, że w XXI wieku w Polsce takie rzeczy będzie tłumaczyć. A ta ogromna krzywda, która się dzieje w Polsce, że są jacyś podający się za prawicę ludzie, których potem będą Polsce przypisywać, tak? Bo to jest powód do tego wielkiego ataku na Polskę, że takie wypowiedzi potem wykorzystuje się na świecie do wielkiego ataku na Polskę, świadczy o tym, jak ci ludzie bardzo oderwali się od narodu polskiego i służą nie wiadomo komu, ale na pewno nie Polakom.
Myślę, że Grzegorz Braun dziwi się, że z ust Tomasza Sakiewicza słyszy, że jest po prostu wykorzystywany przez lewicę i że te wszystkie jego hasła służą temu, żeby PiS przegrał wybory i nie mógł skutecznie stworzyć rząd.
Doprowadźmy coś do absurdu, to wtedy to ośmieszymy. Tak? No to w ogóle klasyczna zasada przeciwnika. No każdy próbuje doprowadzić ideologię drugiego do absurdu i oni ją doprowadzili. Tak? Ideologię narodową prawicą doprowadzić do takiego absurdu, przy którym normalny człowiek musi odsunąć, nawet mając bardzo konserwatywne poglądy.
10 dni albo ponad 10 dni spędziłeś w Stanach Zjednoczonych, spotkałeś się z rozmaitymi środowiskami polskimi i co z tych spotkań wynika?
No to były bardzo wzruszające często spotkania, też różne środowiska z różnych epok wywodzące się, bo w Los Angeles mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy często są wręcz tą XIX-wieczną Polonią. Zespół Krakusy, tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam tych młodych ludzi, dzieci, śpiewające polskie piosenki w krakowskich strojach, braci Joderów, no to są polskiego pochodzenia młodzi pianiści. Teraz szukają sponsorów, może ktoś chce sfinansować przyszłych zwycięzców konkursu chopinowskiego, ale o niezwykłym talencie grających w Stanach polską muzykę klasyczną, szczególnie Chopina. W Michigan powstał bardzo duży klub, przyszło ponad 200 osób do kościoła. Michigan jest bardzo ważnym stanem, to jest tak zwany swing state, gdzie niewielka ilość głosów rozstrzyga o wyborze prezydenta USA. Tam jest prawie 1 000 000 Polaków. To jest chyba druga Polonia, czy trzecia, może po Nowym Jorku i Chicago. Mniej znana, ale też ogromna i bardzo licząca się, a tam rozstrzyga. I bardzo ważna. Tak samo w Nevadzie, Las Vegas. Tam to jest też swing state i tam jest trochę mniejsza Polonia, ale tam też bardzo niewielką ilością głosów. To był jakiś republikański stan, teraz napłynął trochę z Kalifornii demokratów, więc on się zrobił tak swing, czyli też waha się na którą stronę i ta polska mniejszość może przesądzać. Tam obecność polska organizacji, klubów, gazety może mieć bardzo ważne znaczenie, bo oni mogą sformułować polskie postulaty, czyli wobec rządu USA ci wyborcy polscy, polskiego pochodzenia mogą polskie postulaty formułować i w zamian za to udzielić poparcia lub nie przy wyborach prezydenckich, które będzie kluczowe, bo to naprawdę czasami kilkoma tysiącami głosów się rozstrzyga wtedy wybory prezydenckie w USA.
A wśród tych Polaków, których spotkałeś w Stanach Zjednoczonych, jest wyraźne poparcie dla Donalda Trumpa.
Tak, to mnie zaskoczyło, bo rzeczywiście Polacy przeszli na stronę republikańską. Ci najbardziej radykalni zaczęli wycofywać, tak? Znaczy, czyli ci, którzy ulegli narodowcom, to powoli uważają, że jest żydowskim kandydatem. Natomiast większość Polonii, nawet ci, którzy głosowali na demokratów, w tej chwili przechodzi na stronę republikanów. To nie jest może zjawisko, które jest bardzo, bardzo naraz widoczne, ale te nastroje się zmieniły i rzeczywiście Polonia staje się powoli republikańska. I w wyborach amerykańskich bierze dużo bardziej udział niż w wyborach polskich. Zresztą wielu Polaków mieszkających w Stanach od XIX wieku już słabo mówi po polsku, ale czuje związek z Polską, chciałoby też jakoś Polsce pomóc.
Czyli ten wątek podsumowując, jest gra antysemityzmem Polaków. To jest wyraźnie widoczne w Stanach Zjednoczonych.
To znaczy oskarżaniem o antysemityzm Polaków.
Oskarżanie.
Bo Polacy w większości nie są żadnymi antysemitami, to jest kompletna bzdura. Natomiast no rzeczywiście wyławiają takie postacie, jak niektórzy z tych organizatorów, no jeden z nich kiedyś przyszedł na demonstrację z transparentem, Żydzi mordowali Polaków, chciał iść pod rabinat w Nowym Jorku. No, można sobie wyobrazić, jak na to zareagowali. No postawmy się trochę w ich miejscu. Ja zawsze bardzo krytykowałem Michnika za jego obsesję szukania wszędzie antysemitów, no ale to Tu tracimy argumenty, jak widzimy takiego kretyna, który po prostu gra polskim interesem, żeby się wypromować.
Ale w drugą stronę, pod konsulatem polskim w Nowym Jorku też była z kolei demonstracja. Nauczyciel, rabin przyprowadził młodych studentów, uczniów szkoły średniej pod polski konsulat z napisami, że jesteście współodpowiedzialni za Holokaust. Tam widziałem
i taką... to powinniśmy traktować jak antypolonizm, tak? Potępiać takie działania jako przejaw antypolonizmu i reagować tak jak na to, co zrobił Kac. I żądać od organizacji żydowskiej, żeby się odcinało od takich działań. Ale nie jest odpowiedzią to, że my będziemy promować antysemitów, no bo to robimy krzywdę i nakręcamy konflikt wśród absolutnie napuszczamy na siebie skrajne organizacje, które budują nam obraz. Żydzi sobie z tym poradzą. Polska ma większy problem.
I mniejsze możliwości.
I w tej chwili walczy o wojska amerykańskie, od której zależy utrwalenie niepodległości Polski na najbliższe kilkadziesiąt lat.
I teraz decyduje o tym zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, jak i Kongres Amerykański.
Tak. I jedni i drudzy są jednak przeczuleni na punkcie awantur na tle narodowościowym. Więc trzeba z tym bardzo uważać, bo granie polskim interesem tutaj no, może się skończyć dla nas fatalnie. Pamiętajmy końcówkę XVIII wieku. Wtedy w imię obrony tradycyjnych wartości napisano deklarację targowicką. To był piękny dokument, tylko skończył się adresem do cara i rozbiorami.
Ale też trzeba pamiętać o tym, co powiedział pan Pompeo w Warszawie, że problemy restytucji majątku powinny zostać załatwione.
Tak, tylko no, oczywiście wypowiedź była skandaliczna z innego powodu, bo co ciekawe, nie chodziło o 447. Pytałem różnych ludzi, o co mu tak naprawdę chodziło. On mówił o ustawie reprywatyzacyjnej, co można powiedziałbym uznać za słuszne, bo przecież i Polacy nie dostali majątku, i Żydzi nie dostali na uczciwej drodze ci, którzy tu mieszkali. Ona była skandaliczna. On przyjechał, był gościem w innej sprawie, w której my wyciągnęliśmy rękę do Stanów Zjednoczonych. I oni nie mieli prawa się tak tu zachowywać. I rzeczywiście na to musimy już reagować. No nie można sobie dać na głowę wejść nawet sojusznikowi.
Co pomyślałeś, gdy dowiedziałeś się o tym, że płonie katedra Notre Dame?
Tak się zaczął w ogóle Wielki Tydzień, prawda? To jaka symbolika niesamowita. Pomyślałem sobie, że to musiało się we Francji stać. Znaczy, bo albo ją ktoś podpalił, a tam po prostu ataków terrorystycznych tego typu jest niemało i płonących kościołów jest niemało we Francji, albo skutek polityki rządu francuskiego, która też doprowadzi do poważnych zaniedbań obiektów sakralnych. Tak? I bardzo często takie pożary są spowodowane niskiej jakości pracami, niskiej jakości materiałami. Kiedy coś, co powinno być naprawdę ważne, nie traktuje się jako naprawdę ważne.
A co na zakończenie rozmowy, co myślisz o strajku nauczycieli?
No, ja mam dzieci w pierwszej klasie. Jeden chodzi do szkoły, w której jest Solidarność, drugi chodzi do szkoły, w której jest ZNP. Jak ja mam im wytłumaczyć, dlaczego jeden ma chodzić do szkoły, a drugi ma nie chodzić do szkoły? No, ale jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że dzieci nie zdają żadnych egzaminów w tej chwili. Tak? Ale to co robią maturzystom, no moim zdaniem to jest łobuzerstwo. Znaczy, nawet w stanie wojennym, kiedy biliśmy się z ZOMO, kiedy aresztowano ludzi, nikt nie ryzykował matur uczniów. Natomiast tutaj, no, dla zysków politycznej grupki starych komuchów od pana Broniarza ryzykuje się i wprowadza gigantyczny stres tym młodym ludziom. Każdy z nas wie, co to znaczy matura i absolutnie nie mają prawa tego robić.
Mówisz interes polityczny pana Broniarza?
Tak, on przecież walczy zarówno o stanowisko ZNP, a być może o pozycję tej grupy, która go otacza w wyborach do parlamentu. Nie zdziwię się, jeżeli część z tych działaczy, którzy dzisiaj organizują strajk, znajdzie się potem na listach Koalicji Europejskiej albo innych lewackich organizacji.
A jednak determinacja nauczycieli się ujawniła, bo 300 czy tysięcy ludzi, którzy protestują, nie robią tego dla pana Broniarza, tylko dla samych siebie.
Ja przepraszam, no nie chcę nikogo obrażać, bo znam wielu wspaniałych nauczycieli, ale czasem jak obserwuję część pracy z nich, to mam wrażenie, że ten strajk to od zawsze trwał. No to przy 18 godzinach pracy i buntowanie się, że mamy sondaż, zrobiliśmy, Gazeta Polska. Polacy się zgadzają na wyższe płace, ale w zamian za podwyższenie tego pensum. No, mówienie, że oni pracują dużo po lekcjach, a ty nie pracujesz, ja nie pracuję, i przygotowałeś się do tej audycji, czytałeś teksty. Każdy z nas musi pracować przed, po, w trakcie. Dziennikarz pracuje non-stop praktycznie. Tak? I płaci ci ktoś za to dodatkowo. No na tym polega praca, żeby być przygotowanym. No trzeba im zapłacić więcej, ale niech oni będą więcej z uczniami, więcej przy tablicy.
Czy jako pracodawca już obiecałeś swoim pracownikom 800 brutto od 2020 roku?
No ale to bym chyba razem musiał z samobójstwem swoim, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby obiecać a priori pieniądze tylko za to, że ktoś pracuje, tak? Jak jest dobry, jak jest efektywny, to trzeba mu dać pieniądze. Natomiast jak jest słaby, to trzeba mu dać szansę, niech się poprawi. Jak się nie poprawi, to trzeba go zwolnić. A w przypadku nauczycieli mamy karty nauczyciela. Może być słaby, może być niedobry, dalej będzie zarabiał.
Życzenia świąteczne Tomasza Sakiewicza dla słuchaczy Poranka Wnet są jakie?
No takie jak w gazecie, że pokoju choć na chwilę, bo dzisiaj chyba najbardziej potrzebujemy takiego wyciszenia i pokoju. Dużo się dzieje wokół nas, dużo agresji, dużo skaczemy sobie też wszyscy do oczu, więc niech te święta będą taką chwilą, gdzie nawet ludzie bardzo pokłóceni, szczególnie o politykę, podzielą się jajkiem, siądą do stołu, podadzą sobie ręce i tego chyba trzeba życzyć.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem Poranka na Zegarze. Godzina 9:02.
Czas na przegląd prasy.
A przegląd prasy poprowadzi, nie wiem, czy państwo zgadną, kto. To będzie Antoni Opaliński, redaktor Antoni Opaliński.
Dzień dobry, nie wiem, czy to jest bardzo zaskakujące, ale rzeczywiście zapraszamy na przegląd prasy. No to jeszcze raz, proszę państwa, zapraszamy też do dyskusji. Gdybyś to chciał dyskutować, artykuł Tomasza Sakiewicza w tygodniku Gazeta Polska, narodowcy w służbie lewactwa. To jest tutaj taki chyba moment, kiedy też Ciekaw jestem, jakie będą opinie narodowców na temat poważnych zarzutów, które zostały tutaj wobec nich postawione. Proszę Państwa, strajk szkolny, co dalej ze strajkiem szkolnym? Przepraszam, strajk nauczycieli, strajki szkolne to był trochę jednak inny termin. Spotkanie ma być jutro, znów ruszają negocjacje, pisze Rzeczpospolita. Związki nie chcą odpuścić, rząd podkreśla, że nie ma dla nich pieniędzy. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś nowe propozycje, czy też się nie pojawią. Teraz, proszę Państwa, kilka takich, żeby trochę dla może odejścia od tych spraw, o których mówiliśmy w pierwszej części przeglądu, coś nieco mniej poważnego. Otóż nie wiem, czy pamiętacie Państwo Gretę. Greta to była taka, to jest taka sympatyczna młoda dama, która jest taką idolką światowego ruchu walczącego o powstrzymanie zmian klimatycznych. To jest taka nastolatka, która jeździ po świecie, wszyscy ją strasznie poważnie traktują. No i powstał w ogóle cały ruch nastolatków, którzy właśnie walczą o to, żeby ocalić klimat. To są przeważnie młodzi ludzie, oni strajkują, nie chodzą do szkoły, jeżdżą po świecie, spotykają się z politykami. No i cały ten ruch powstał na początku, wszyscy byli nim zachwyceni, tylko teraz jak czytam w Der Tagesspiegel, okazało się, że doszło tam do podziałów, wzajemnych oskarżeń, nawet oskarżeń o kult jednostki, jakieś tam zarzuty, kto może, a kto nie może uczestniczyć w konferencjach prasowych. Wygląda na to, że nawet stworzony przez nastolatków ruch proekologiczny ma wady wszystkich organizacji politycznych. A jeszcze, żeby pozostać właśnie na gruncie takich ciekawostek, to w jednej z gazet niemieckich, zaraz, gdzie ona mi tutaj, o, www.kat.net, to jest katolicka, wiadomości katolickie, katolicze na Nachrichten. Tutaj jest artykuł o arcybiskupie Berlina. Arcybiskup Berlina otóż miał powiedzieć ni mniej, ni więcej, tylko że ta Greta jest prorokiem. Niektórzy mu wręcz zarzucali, że porównał ją do Jezusa. No on się broni, że absolutnie do Jezusa jej nie porównał, natomiast że każda epoka ma swoich proroków. Czyli krótko mówiąc, jakaś rozpuszczona nastolatka, która jeździ po świecie, zamiast chodzić do szkoły i ktoś ją pewnie do tej szkoły powinien z powrotem zagonić, jest prorokiem naszych czasów. Jakie czasy tacy prorocy? Wróćmy teraz do gazet polskich. Uszczelnianie VAT nie było priorytetem. Tak przynajmniej ma wynikać z zeznań przed Komisją do Spraw Wyłudzeń Podatku VAT pana Jarosława Nenemana, byłego wiceszefa resortu finansów. No i jeszcze takie zdanie. W 2015 roku nie było pozwolenia społecznego na szybkie i szerokie zmiany w systemie podatkowym. Ktoś by powiedział, typowa młoda mowa trawa urzędników tłumaczących się ze swoich poczynań. No ale jak to nie było przyzwolenia? A było przyzwolenie na kradzież? Też chyba jednak nie. Dziennik Gazeta Prawna, tylko zaraz muszę się tutaj do niego... Gdzie zniknął Dziennik Gazeta Prawna? To może... O, już mam, proszę Państwa. Dwie wiadomości polityczne. Jedna jest taka, że trwa polemika w Europie na temat tego, kto ma zostać szefem Komisji Europejskiej. Dotychczas wydawało się, że pan Manfred Weber, ale z artykułu, który tutaj jest w Dzienniku Gazecie Prawnej pani Małgorzaty Cedro, wynika, że szanse Webera nie są wcale tak duże. Po pierwsze dlatego, że Europa wciąż jeszcze nie jest gotowa na kandydata niemieckiego. Po drugie, że wielu obserwatorów uważa, że pan Manfred Weber może jest i ciekawym politykiem, ale jak dotąd nie pełnił żadnej na tyle ważnej funkcji, żeby powierzyć mu stanowisko szefa Komisji Europejskiej. No i tutaj pojawia się jedna rzecz dla nas chyba mało sympatyczna, mianowicie niektórzy twierdzą, że Frans Timmermans, chociaż pochodzi z partii, która w swoim własnym kraju ma tam ledwo kilka procent i chociaż socjaliści raczej nie będą zwycięzcami tych wyborów, a na pewno nie poprawią swojego stanu posiadania, przynajmniej żaden sondaż na to nie wskazuje, to mimo to pan Timmermans ma ewentualne szanse na to, żeby szefem Komisji zostać. Frans Timmermans może zostać szefem pod warunkiem, że pomocną dłoń wyciągnie do niego Donald Tusk. Tak przynajmniej czytamy w Dzienniku Gazecie Prawdy. Nie wiem, czy pan Donald Tusk jest aż tak postacią sprawczą w Europie, ale chyba dla Polski perspektywa Fransa Timmermansa na czele Komisji Europejskiej to nie jest dobry pomysł. To chyba też nie jest dobry pomysł dla całej Europy, bo to jednak by przybliżało pewne procesy rozpadu. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna międzynarodowa, jedna też międzynarodowa, ale z kolei z polskich prasy. Otóż tak, w naszym dzienniku, nie wiem, te gazety mi się jakoś dzisiaj wszystkie, proszę Państwa, pomieszały. O, już mam. W naszym dzienniku Ewa Małecka pisze o największych skarbach uratowanych. To jest oczywiście znów o pożarze w katedrze Notre Dame. Tutaj mamy zdjęcie tej relikwii, która według katedry, według tradycji jest pozostałością po koronie cierniowej Chrystusa, która miała zostać odnaleziona przez świętą Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego, i później w okresie tego pełnego rozkwitu średniowiecza trafić do Francji, i stąd jest teraz w katedrze. Nie mamy oczywiście stuprocentowej pewności, czy to rzeczywiście jest pozostałość po tej koronie cierniowej, ale faktem jest, że przez stulecia pokolenia chrześcijan wierzyły, że tak jest, i to już jednak nadaje temu przedmiotowi pewną chyba historyczną wagę. Te najcenniejsze skarby zostały na szczęście uratowane. Wciąż nie mamy pewnych informacji. Nie wiemy na przykład, jak jest z tymi pięknymi rozetami. Podobno jedna z nich przetrwała, dwie pozostałe zostały zniszczone. Cóż, pełen stan tego, co, jakie są tak naprawdę straty w tym pożarze zostały poniesione przez kulturę europejską, a właściwie to światową, to jeszcze pewnie trzeba poczekać na tutaj jakby dokładne informacje. Jedno jest pewne, jeżeli katedra nie zostanie odbudowana jako kościół po prostu katolicki, jako katedra katolicka tym, czym była przez stulecie, tylko jako coś innego, to się okaże, że te straty zupełnie nie są już do odrobienia. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden artykuł, który jakby tak w kontekście tego, co się wydarzyło. Otóż przede mną jest niemiecki magazyn Cicero i tutaj tematem wiodącym jest przyszłość Unii Europejskiej. Jak redaktorzy tego pisma ten temat sobie wymyślili, to pewnie było to w związku z tym, że nadchodzą wybory europejskie, no ale jakby w kontekście tego, co się stało, i to jest no, tak tym bardziej warto czytać, co Niemcy mają na ten temat do powiedzenia. I tutaj, proszę Państwa, jest jeden artykuł, który jest śladem polskim. Mianowicie jest napisany przez pana Dawida Engelsa. Dawid Engels jest mówiącym po niemiecku belgijskim historykiem, który w pewnym momencie postanowił przenieść się, proszę Państwa, do Polski. Dzisiaj jest współpracownikiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu i to był taki gest człowieka, który uznał, że woli mieszkać po prostu w Polsce, w kraju wciąż jeszcze normalnym, niż na przykład w Brukseli, gdzie, jak tłumaczył, do wyboru ma się albo mieszkanie w miejscach bardzo drogich, w dzielnicach eurokratów, albo w takich miejscach, gdzie niekoniecznie ma się za sąsiadów tych, których chciałoby się mieć, jeżeli lubi się europejski tryb życia. I tutaj jest artykuł Dawida Engelsa, Eine Utopie für Europa. I to jest właśnie o tradycji europejskiej, o tym naszym szarpaniu się między trzymaniem się a odchodzeniem od tradycji. Jeszcze do tego artykułu, w którym z przeglądów wrócimy, ale to już chyba nie teraz, bo zbliża się 9:10.
Antoni Opaliński powróci do studia o godzinie 12:00. Rzeczywiście jest 9:10.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Uwaga, uwaga, nadchodzi świąteczny jarmark w Net. Jutro od godziny 8:00 przy Emili Platek 29/31 oczekujemy na Państwa. Też jeżeli pogoda będzie sprzyjać, a patrzę na niebo nad Warszawą, jest błękitne, mamy nadzieję, że jutro też pogoda będzie piękna i będzie sprzyjać temu, żeby odwiedzić jarmark w Net, zrobić świąteczne zakupy, porozmawiać z redaktorami Radia Wnet, którzy będą na stanowisku już od godziny 7:00, bo o godzinie 7:00 zamierzamy rozpocząć, 7:07 zamierzamy rozpocząć poranek właśnie z Emilii Platek 29/31. Jutro w czwartek świąteczny jarmark w Net.